No i obiecana rozmowa o kawie. Czy państwo są już po kawie? Bo jeśli nie, no to może dziś garstka informacji, która sprawi, że ta kawa dzisiaj będzie troszkę inna, może lepsza, a może po prostu większa garść informacji na temat tego czarnego, magicznego płynu, który towarzyszy nam codziennie. Uda się to teraz państwu przekazać, a właściwie przekaże ją nasz gość, barista Kamil Starzak, specjalista w tej dziedzinie. Witam cię, cześć.
Cześć, witam serdecznie, witam też słuchaczy. Specjalista może jeszcze nie, aczkolwiek 10 lat pracy za barem kawowym i już jednak spora dawka doświadczenia.
No właśnie, ty jesteś już dziś po kawie, rozumiem.
Zgadza
tak?
się, po jednej,
po
ale
jednej.
Tak.
A jak to jest, barista z racji swojego zawodu pije więcej kaw niż taki zwykły Kowalski? Czy...
Siłą rzeczy myślę, że na pewno pije więcej kaw, na pewno powinien, nie musi ich połykać. Wystarczy, że będzie ich próbował, może je wypluwać, ale musi wiedzieć, jak ta kawa smakuje, bo tu jest bardzo dużo drobnych czynników, które mają ogromny wpływ na to, co podamy gościowi w filiżance lub sobie zaparzymy, więc musi jej próbować bardzo dużo.
Właśnie o tych czynnikach jeszcze za chwilę dowiemy się trochę więcej, ale powiedz mi, jaka była pierwsza kawa w twoim życiu? Domyślam się, że to nie była miłość od pierwszego łyku, to kawy, pewnie do kawy się długo raczej ludzie przekonują.
Oj, czy pierwsza nie? miłość... O. Nie wiem, czy to była pierwsza, to jest pierwsza, jaką pamiętam i szczerze mówiąc, trwa do dziś.
Tak? Jaka
tak,
to kawa?
Trochę tak, to jest takie moje tak zwane guilty pleasure, taka moja przyjemność, trochę zakazana z punktu widzenia zawodu, który wykonuję, ale to jest, nie wiem, czy mogę, na ile mogę reklamować, ale to jest takie cappuccino, które można kupić w sklepie w takiej saszecie, rozpuszczalne, po prostu smak, który kojarzy mi się z dzieciństwem. Uwielbiam przyjechać do mamy, zaparzyć sobie to cappuccino. Tak, to była pierwsza.
Obstawiałam jeszcze, że kawę zbożową tutaj wymienisz, ale to...
Może bym się do tego odniósł, gdyby nie to, że kawa zbożowa to kawa tak tylko z nazwy, no bo mówiąc o kawie, mam na myśli ziarno kawowca, które jest uprawione na krzewie kawowca.
A jak to wygląda z punktu widzenia baristy? Ekspresy na kawę w kapsułkach i kawę rozpuszczalną. To są takie grzeszki kawowe? Czy dopuszczalne są?
Są to, że jakby na etapie każdego, etapy pracy każdego baristy, który troszkę chce ambitniej, trochę bardziej świadomie podejść do swojej pracy, są etapy pewnego radykalizmu. I na tych etapach radykalnych trochę na pewno powie, że jest to coś niedopuszczalnego absolutnie, ale tak jak rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem, każdy powinien pić kawę taką, jaka mu najbardziej smakuje, ale ostrzegam, że kontakt z baristą... jest taką naturalną drogą do picia kawy coraz lepszej, jakby świadomej. Ale odpowiadając na pytanie, kawa rozpuszczalna, tak, no tu nie ma co ukrywać, jest to kawa dużo gorszej jakości, bardzo często. Natomiast kawa z ekspresu kapsułkowego, szczerze mówiąc, nie mam z nią zbyt dużych doświadczeń, piłem ją kilkukrotnie, sam jej nigdy nie oferowałem, nie mam też takiego urządzenia. I tutaj już odpowiem bardzo subiektywnie, dla mnie ta kawa nie jest smaczna.
A to teraz w drugą stronę. Czy piłeś kiedyś najdroższą podobną kawę świata, czyli ta słynna Kopi Luwak, tak? To wiemy wszyscy chyba, albo nie wszyscy, może nam przybliżysz ten temat, dlaczego ona jest tak wyjątkowa. Piłeś ją kiedyś? Smakowała ci?
Nie piłem. Chyba nie będę chciał jej pić. Ja już usłyszałem to pytanie, to się zacząłem poprawiać i wiercić w fotelu. Zdarza mi się to pytanie słyszeć w kawiarni. Więc tak, od początku. Nie jest to najdroższa kawa na świecie, a już na pewno nie jest to odpowiednia cena kawy do jej jakości. Najdroższe kawy to takie, które wygrywają na przykład konkursy na kawę, tak zwane Cup of Excellence. To są konkursy na kawę przeprowadzane w Ameryce i tam kawy naprawdę zyskują ogromną wartość rynkową i są związane z ogromnym wkładem i pracą osób, które ją uprawiają. Bardzo często jest to też kawa w bardzo małych ilościach, bo żeby wyprodukować kawę, która jest naprawdę topowej jakości, no wymaga to ogromnego nakładu pracy i nie może ta kawa zajmować dużych areałów, bo nie da się utrzymać tej jakości na tak rozległym polu. Mit Kopi Luwak polega na tym, że dawno, dawno temu łaskuny, czyli te zwierzątka, które... chodzi o to, że one zjadają owoce kawowca, wydalają pestki, one były kiedyś zbierane, potem, jak to normalnie się dzieje, były wypalane, wyprażane w zasadzie i zaparzane. No aktualnie zostało to skomercjalizowane. Łaskuny są trzymane w klatkach, podaje się im byle jaką kawę. Straciło to cały swój urok, straciło to jakąkolwiek jeśli miało, nie jest absolutnie czymś etycznym, nie jest czymś mile widzianym w środowisku baristycznym, nie jest czymś specjalnie smacznym, no i tak jak już mówiłem, nie jest absolutnie warte swoich pieniędzy.
Mhm, tylko ta otoczka dosyć specyficznego przetwarzania tej kawy pewnie tak, się podkręca.
Jest to na pewno ciekawy proces, ale tak jak mówiłem, sam nie próbowałem.
No właśnie, a powiedz w takim razie, na co powinniśmy zwracać uwagę, kupując kawę? Mamy przed sobą paczkę kawy. Jakich informacji tam szukać?
Bardzo lubię odpowiadać na to pytanie, bo to już jest pierwszy krok do tego, żeby wiedzieć, za co płacimy i czemu za coś płacimy. Podstawowa informacja, kiedy udajemy się do sklepu, szukamy sobie paczki kawy, może innej niż dotychczas, to czy znajduje się tam data palenia. Data wypalenia tej kawy, czyli kiedy kawa została jako zielone ziarno wsypana do pieca i wypadła z niego jako już gotowy produkt, który ma już jakieś właściwości sensoryczne, których chcemy w kawie szukać. Jeśli to jest do 3 miesięcy, świetnie, bardzo dobry wynik. Jeśli to będzie powyżej 3 miesięcy, bliżej roku, no siłą rzeczy trzeba się spodziewać, że ta kawa już troszeczkę tego smaku straciła poprzez po prostu wietrzenie. Jakby gaz, który znajduje się w ziarnie, sobie naturalnie po prostu przez prawa fizyki odgazowywuje, a razem z nim ulatują substancje lotne, które są nośnikami tego smaku również. Jeśli nie ma tej daty palenia, można śmiało podejrzewać, że było to na tyle dawno, że w tej kawie nie zostało prawie nic. Niezależnie, czy mamy kawę bardzo dobrej jakości, czy mamy kawę bardzo kiepskiej jakości, jeśli ta kawa jest po prostu stara, to będzie smakować bardzo, bardzo podobnie jak produkt zwietrzały, już pozbawiony dużej części smaku.
Dlatego kawy w palarniach smakują tak dobrze, prawda? Wtedy my mamy chyba największą pewność, że ta kawa została wyparzona dosyć niedawno.
To prawda. W palarniach zazwyczaj tak jest. Nie znam przypadku, żeby było inaczej. Jak również w rzeszowskich wielu kawiarniach, bo nasz rynek kawiarniany w Rzeszowie jest naprawdę świetny, coraz lepszy i jest tam masa bardzo świadomych baristów za barami, którzy używają kawy świeżo wypalonej i dokładnie wiedzą, jak sobie z nią radzić.
No, czyli świeżość to jest jedna z kwestii, które powinny nas jako konsumenta, jako smakosza kawy interesować. Co jeszcze?
Tak, to jest podstawowa kwasowość
informacja. Kwasowość jest taka czasem...
Jest kilka takich linijek, na przykład kwasowość, jest na przykład intensywność, jest też, szczerze mówiąc, nie do końca się orientuję, ponieważ nie kupuję tego typu kawy, ale tego typu wskaźniki to już jest coś, co zostało nadane w pewien sposób subiektywnie. Jakby na podstawie tego, co oferuje jakaś palarnia, no to ona pisze, że dana kawa jest kwasowa, ale zaznaczając na linijce, nie wiem, 4 z 10 kropeczek, oznacza, że ta kawa jest mniej kwaskowa niż jakaś inna ich kawa, która ma na przykład 8 z 10 kropeczek. To wszystko jest punktem odniesienia do czegoś. I jest tu pewna informacja, aczkolwiek trzeba zawsze brać tutaj poprawkę na to, że nie jest ona taka 1:1, co myślała ta osoba i co poczujemy my. Warto też popatrzeć na to, jaki jest skład tej kawy, czyli czy jest to sama arabika, czy jest to robusta, ponieważ to są dwa najbardziej znane nam jako konsumentom gatunki kawy. Arabiki uchodzą za trochę bardziej szlachetne, nieco bardziej kwaskowe ziarna kawowca, natomiast to wszystko też jest weryfikowane podczas samego parzenia i prażenia. Robusta z kolei jest kawą troszkę bardziej bogatą w kofeinę, ma też troszeczkę więcej goryczy i takiego, powiedzmy, drewniano-przyprawowych nut smakowych. Więc jeśli szukamy dobrej kawy, raczej wybierajmy arabiki. One będą troszeczkę droższe, ale będą też więcej od siebie nam dawały w kubku.
Ale te kwestie, o których wspomniałeś, są już bardziej subiektywne, tak? Bo zależy też od tego, czego sami szukamy w kawie, tak? Czy jaki jest nasz gust? Czy wolimy właśnie kwaśniejszą nieco, czy łagodniejszą, mocniejszą, słabszą, bardziej korzenną, czy też owocową, tak? To już jest bardziej złożona kwestia.
Dokładnie.
Jak poszukiwać tych aromatów?
Dokładnie. Bardzo dobrze powiedziane. No i jeśli już mamy jakiś gust, to myślę, że nie warto się do niego przywiązywać na stałe. On się zmieni, on będzie dojrzewał razem z nami. Jak tego szukać? Po prostu szukać, pić, być otwartym na nowe smaki, bo gwarantuję, że kawa kawie nie jest równa. Nawet ta sama kawa, ale pita dzień po zaparzeniu, po wyprażeniu i pita miesiąc po wyprażeniu będzie smakowała inaczej. Więc ten świat kawowy jest naprawdę ogromny. Sama ilość różnych odmian botanicznych, różnych metod obróbki, różnych metod parzenia. To jest wszystko bardzo, bardzo złożone i warto poznawać ten rynek, jeśli ktoś jest oczywiście zainteresowany tym i otwarty, to jest najważniejsze chyba, być otwartym na nowe doświadczenia. Może gorsze, może lepsze, na pewno wszystkie będą warte tego, żeby spróbować i wyciągnąć jakieś swoje wnioski. Mhm.
Świat pochłania prawie 400 miliardów filiżanek kawy rocznie, z czego aż 400 milionów dziennie w samych Stanach Zjednoczonych. Wspomniałeś o tym, rozmawiam z naszym gościem, Kamilem Starzakiem, baristą, dlatego, że to jest, to kawa dzisiaj króluje na Zamkowej 3, że właśnie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzane są mistrzostwa, jeśli chodzi o kawę i to tam kawa zdobywa ważne tytuły.
Dokładnie jest to Ameryka Łacińska, tak, Ameryka Łacińska i Południowa, tak.
Ale Polacy też bardzo chętnie sięgają po kawę, pochłaniają jej duże ilości. Powiedz, w swojej pracy baristy zauważyłeś, żebyśmy jako Polacy mieli jakiś swój konkretny gust? Coś wysuwa się na pierwszy plan?
Bardzo uogólniając, zdecydowanie tak. Na przestrzeni tych 10 lat nie zmieniło się nic tak, żeby aż jakby przechyliła się szala, ale cały czas królują kawy mleczne. Więcej, mniej mleka to już jest różnie, aczkolwiek chodzi o to, żeby dodać ten smak mleka do kawy. Natomiast już właśnie troszkę bardziej uściślając, to przez te 10 lat ewidentnie widać, że masa osób odstawia mleko, odstawia cukier i idzie troszeczkę bardziej w stronę samego smaku kawy i eksponowania tego, co kawa daje od siebie, picia kaw na czarno pod różnymi postaciami z różnych metod parzenia. Ale tak Polska jak na razie ciągle
stoi mlekiem,
dokładnie.
Ale to ta tendencja przechodzenia na kawę czarną musi ciebie jako baristę i to jeszcze takiego baristę edukatora bardzo cieszyć, prawda? Bo to chyba świadczy o takim wysublimowaniu smaków.
Tak, szczególnie jeśli ma to związek z moim wkładem w to większym lub mniejszym. Mam na myśli to, że jeśli ktoś zapyta, dlaczego ta kawa tak smakuje, jak pić, kiedy ona jest lepsza, kiedy gorsza, co od czego w ogóle zależy. Jeśli mam w tym jakąś nutkę swojego wkładu, no zazwyczaj dzieje się to przez kawowy bar, kiedy gość ze mną o tym rozmawia, no to bardzo przyjemnie jest obserwować ten proces zmiany, ale nie jest tak, że kiedy ktoś mówi, że chciałby kawę z mlekiem, to ja marszczę czoło i po prostu zgarniam kasę, no i robię, co mam robić. Nie, no, tak jak mówiliśmy już kilka razy, niech każdy pije to, co mu smakuje. Ja również bardzo lubię kawę z mlekiem. To jest moje najczęstsze śniadanie, kiedy jestem w pracy, od tego zaczynam dzień.
Tak,
dlaczego nie?
Coś słodkiego, jak najbardziej. Ale powiedz, to jednak ta kawa czarna, jeśli dobrze rozumuję, jest tym krokiem do takiego lepszego poznania tych wszystkich aromatów, jakie kawa, dobra kawa może ze sobą nieść, tak? Jak pić taką kawę i jak ją, na co zwracać uwagę, żeby rzeczywiście wydobyć z niej to, co najlepsze?
Okej, to tak, to jest bardzo długi temat. Spróbuję go oczywiście skrócić i zwrócić na to szybko uwagę, bo być może ktoś z Państwa właśnie jest w trakcie konsumowania swojej filiżanki, więc jeszcze się załapię. Tak, jeszcze się załapię, zanim będzie widać może fusy lub dno. Warto przede wszystkim zacząć od tego, żeby kawy nie zalać wrzątkiem, ponieważ wrzątek w kontakcie z najmniejszymi drobinkami tej kawy szybko je przeparzy i bardzo podbije w kawie gorycz lub kwaśność, taką nieprzyjemną. Więc pozbędziemy się już części smaku, którą ta kawa chciała nam od siebie dać w tej bardziej przyjemnej postaci. I na co zwrócić uwagę? Na to, czy przede wszystkim warto się na niej skupić, usiąść chwileczkę i pomyśleć. Jeśli już chcemy tak bardzo w to wchodzić, to zachęcam. Jeśli ktoś teraz może, to niech tak zrobi. Weźmie łyk kawy i na przykład chwilę potrzyma go w ustach. I pomyśli i odpowie sobie na takie trzy proste pytania. Ale zanim te trzy, to jeszcze jedno. Czy ta kawa w ogóle mi smakuje? Czy ona jest dla mnie przyjemna? Czy nie przynosi mi żadnych przyjemnych odczuć? Jeśli zakładam, że tak, że jest przyjemna, odpowiadam sobie dalej. Czy tutaj czuję jakąś słodycz? Słodycz ma wiele różnych wymiarów. Mamy słodycz taką jak po prostu cukier. Na przykład mleczna czekolada jest słodka. Zawdzięcza to cukrowi. Ale gorzka czekolada również jest bardzo słodka. Może nie mieć tego cukru w ogóle lub odrobinkę, ale tą słodycz jesteśmy w stanie wyczuć. Malina jest bardzo słodkim owocem, ale jednak w dużym towarzystwie kwaskowości. I ta słodycz jest inna niż na przykład w bardzo dojrzałej truskawce. To już są bardzo, bardzo głębokie wykopy, jeśli chodzi o kawę, ale podstawowe pytanie, czy jest tu jakakolwiek słodycz? Dalej, czy jest jakaś kwasowość? Czy czuję jakąś cierpkość na języku? Już nie mówię, czy to jest dobrze, jak to czuję, czy nie, bo to jest kwestia subiektywna, ale trzeba tych trzech smaków wyszukiwać. Trzeci smak to właśnie jest gorycz. Czy jest w tej kawie bardzo dużo goryczy, że aż trzeba sobie to dosłodzić, bo jest mało pijalnie? Czy niekoniecznie, czy ta gorycz może gdzieś uleciała, ale dobrze, żeby była, bo te trzy smaki nie powinny wykluczać żadnego, powinny wszystkie ze sobą razem balansować. Więc podstawowe pytanie, czy ta kawa mi smakuje, a szukając głębiej, co w niej ciekawego mogę wyczuć i co się tam wybija najbardziej, czego jest najmniej.
No i zamknąć to także można pytaniem, czy te poszczególne stopnie słodyczy, goryczy, kwasowości mi smakują, czy właśnie bym jeszcze może coś podkręcił.
Dokładnie,
i poszukiwać w ten sposób kawy.
Tutaj też możemy, zmieniając bardzo niewielki stopień, zmieniając różne czynniki w czasie parzenia, możemy te właśnie smaki gorzki, kwasowy i słodki również sobie troszeczkę regulować, no ale nie ominiemy tego, że kawa jest jakąś odmianą botaniczną kawowca i już sama z siebie coś, jakiś smak ma naturalnie wgrany. No i też jakiś sposób palenia, jakiś smak jej nadał.
A czy te poszczególne smaki w jakiś szczególny sposób producenci mogą podkręcać, dodawać? Czy to zależy tylko od gatunku kawy, którą wybieramy?
Oczywiście, zawsze można czegoś do kawy dodać. Tu zahaczamy troszeczkę o metody obróbki kawy. Jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. On dzieje się w momencie, kiedy kawa zebrana z krzewów, ona rośnie na krzewach w postaci owoców wyglądających troszeczkę jak żurawina, zostaje zebrana i zwieziona do stacji obróbki. I w stacji obróbki kawy owoc zostaje rozłożony na jakby czynniki pierwsze, mianowicie na pestkę, czyli ziarno, które potem my będziemy zaparzać, i na miąższ, pulpę jakby z tego owocu. To, co interesuje nas dalej, to co dzieje się z tym ziarenkiem, z pestką. I jeśli ona będzie obrabiana metodą tak zwaną naturalną, czyli na sucho, chodzi o to, że ona razem jeszcze z tym miąższem ląduje sobie na takich dużej przestrzeniach, czy to takich placach betonowych, czy podwieszanych jakby łożach, i po prostu sobie w słoneczku wysycha. Trwa to 2-3 tygodnie, ale to sprawia, że ziarno, pestka ma dużo kontaktu z tym miąższem, z tą słodyczą. Dochodzi tam do malutkiej fermentacji, ale to wszystko dzieje się naturalnie. I ta kawa zyskuje dużo większą słodycz. Mówi się, że ma wyższe body, czyli jakby gęstość. I troszeczkę może się tam pojawić takich smaków lekko fermentacyjnych, bardzo delikatnie. Czymś przeciwnym jest kawa z obróbki na mokro, z angielskiego raczej nazywana washed. I tu chodzi o to, że pestki kawy są wygniatane z tego owocu w tak zwanej depulpiarce, a następnie są przemywane dużą ilością wody z tych resztek miąższu. I ta metoda obróbki z kolei nadaje kawie troszeczkę wyższą kwasowość. I to są bardzo podstawowe dwie metody obróbki, jest ich dużo więcej i dużo więcej się eksperymentuje. Na przykład można dodać jakiś owoc na etapie obróbki. Czy to będzie jakiś bardzo egzotyczny lulo, czy to będzie kora cynamonu na przykład. To wszystko będzie się potem w kawie odznaczało, będzie miało swój wpływ na smak bardzo duży, ale też to jakby troszeczkę nam przykrywa to, co kawa niesie ze sobą naturalnie, co sama wciągnęła, będąc jeszcze w czasie owocu na krzewie. Ale tak czy owak, tych eksperymentów jest coraz więcej się używa różnych dodatków, no ale na pewno nie dzieje się to z najlepszą kawą, bo ona nie jest, praca w nią włożona nie jest warta dodawania do niej różnych rzeczy, ale tak jest z każdą rzeczą na świecie, którą możemy, nie wiem, jeść, czy w jakiś inny sposób konsumować, używać, że te topowe rzeczy raczej są tak dobre, że nie ma co do nich dodawać innych rzeczy.
Mhm. No to jeszcze szybko jedno ważne pytanie. Jak my, przygotowując kawę, powinniśmy sięgać? Mam tutaj na myśli ekspres, może kawiarkę, może jednak zaparzać kawę po turecku, po prostu zalewać ją gorącą wodą. Jak to robisz ty i jak polecałbyś to naszym słuchaczom?
Ja robię to na prawie wszystkie chyba możliwe sposoby. No oczywiście najczęściej mam styczność z ekspresem ciśnieniowym w kawiarni, stojąc za barem, więc to jest kawa z ekspresu ciśnieniowego, który daje nam możliwość zaparzenia po prostu espresso. I z tym espresso różne rzeczy potem możemy robić.
Tu rozmawialiśmy o tym, że jest to bardzo taka umiejętność profesjonalna. Tu warto wiedzieć, jak się posługiwać tym urządzeniem.
Tak, espresso to jest kwintesencja tego, co działo się na plantacji, przez metodę obróbki, przez import, magazynowanie, przez wypalanie, aż do zaparzenia. To jest naprawdę zbiór wszystkiego, co działo się po kolei z danym owocem. Oczywiście na jakimś już poziomie jakościowym tej kawy. No im ten poziom niższy, tym mniej ktokolwiek na danym poziomie się przykłada do tego, tak. Ale espresso to już jest taki top, sam napar to jest taka bardzo mocna esencja, w której ciężko ukryć jakiekolwiek defekty, jakiekolwiek źle przeprowadzone procesy w tym wszystkim. Ale poza ekspresem ciśnieniowym mamy ekspres przelewowy, bardzo proste urządzenie, które po prostu przelewa nam gorącą wodę przez zmielone ziarna kawy, które są umieszczone w filtrze. I mamy czysty, delikatny napar. To nie jest tak, że ten napar ma mniej kofeiny. On ma kofeiny bardzo podobną ilość co kawa z ekspresu ciśnieniowego, natomiast sam w sobie jest troszkę bardziej herbaciany. Ale też do niego polecam używać kaw palonych średnio lub jasno, one dadzą nam trochę więcej smaku. Kawa parzona, no chyba nadal najczęściej spotykana metoda parzenia w domach, a na pewno niezawodna i wymagająca najmniejszej ilości sprzętu i doświadczenia, ale i tutaj można wszystko ulepszyć. Przede wszystkim, jeśli zagotujemy wodę, dajmy jej z 2 minutki, niech temperatura spadnie do 96-8 stopni. Kawę starajmy się zmielić świeżo, chyba że mamy mieloną, no to już na to nie mamy wpływu. A po zalaniu kawy spróbujmy, żeby to było proporcja 2 łyżeczki na taki kubek kawy, 200-230 ml. I niech ta kawa sobie po prostu z wodą pracuje, czyli ekstrahuje się. Niech to trwa sobie 4 minutki. Niech ten kubeczek sobie stoi, ta temperatura nie spadnie jakoś bardzo, więc nie stracimy na tym, a wręcz przeciwnie, zyskamy dużo smaku. I dopiero po tych 3-4 minutach zamieszajmy i polecam skosztować.
A co z kawiarką?
Kawiarka to też temat, który bardzo, bardzo lubię, ponieważ instrukcja na opakowaniu tego tradycyjnego, popularnego producenta kawiarek z Włoch mówi po prostu o tym, żeby wlać wodę, wsypać kawę, postawić na kuchenkę i gotowe. Być może jeśli mamy do czynienia z kawą ciemnopaloną, taką typową włoską kawą, mam na myśli kawą przeznaczoną pod włoskie espresso, być może to wystarczy. Natomiast jeśli chcemy uzyskać więcej z tej kawy, wycisnąć tyle ile się da dobrego, bo naprawdę można, to robi się to dużo bardziej skomplikowane. Często chcemy kupić kawiarkę jako prosta metoda parzenia i zdarza mi się popsuć komuś te plany i po prostu utrudnić życie, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś był tym zawiedziony. I szybko powiem, jak to usprawnić. Przede wszystkim zagotujmy sobie osobno wodę albo w czajniku, albo w zbiorniczku kawiarki. W czasie, kiedy ona będzie się gotować, możemy przygotować sobie kawę. Zmielić lub wsypać do tego lejka, który mamy i wsypać do tego lejka do pełna. Na płasko, ale nie ubijać, po prostu wypełnić go po brzegi i wygładzić, żeby było płasko. Kiedy woda nam się zagotuje w zbiorniczku, niech to nie będzie wrzątek, niech ona sobie troszeczkę przestygnie i jak temperatura delikatnie spadnie, wrzućmy lejek, zakręćmy górną część, czyli ten zbiorniczek i stawiamy kawiarkę z powrotem na kuchenkę i ustawiamy moc palnika, czy też na indukcji na około 60%, czyli tam mając 9-stopniową podziałkę na stopień szósty na przykład, jeśli gaz, no to taki średni płomień i obserwujemy, kiedy zaczyna wypływać kawa. Jeśli widzimy, że kawa już się pojawiła na górze tych wylewek, zmniejszamy moc palnika do minimum, żeby tylko utrzymać tą ekstrakcję, ten proces wypływania kawy, ale żeby to nie był zbyt gwałtowny. Im on będzie dłuższy, tym więcej zyskamy. Może trwać nawet minutę i więcej. I bardzo ważna rzecz, ponieważ cały nasz wkład możemy bardzo łatwo sobie zepsuć, doprowadzając do tego, że zobaczymy już takie w zasadzie półprzezroczyste, białawe bąble wylatujące z miejsca, gdzie przed chwilą wypływała kawa. To jest moment, kiedy ją bardzo szybko i drastycznie przeparzamy, skwaszamy i psujemy cały efekt. Więc trzeba z ręką na uchwycie kawiarki patrzeć, co się dzieje, co wypływa. Jeśli ten kolor zaczyna coraz bardziej blednąć, stawać się taki właśnie prawie że białawy, zaczyna to bąblować, natychmiast to ucinamy, wkładając kawiarkę na przykład pod zimną wodę z kranu lub do naczynia z zimną wodą i przerywamy ekstrakcję. Kawa gotowa.
Kurczę, nie tylko picie kawy, ale jej zaparzanie to może być naprawdę ogromna celebracja.
I zabawa.
I zabawa. Niezależnie od tego, na jaką zdecydujecie się Państwo metodę, życzymy, żeby to była świetna przygoda, no a kawa po prostu była smaczna. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Kamil Starzak, barista, który przybliżył nam trochę tajniki parzenia i picia kawy.
Bardzo dziękuję, to była przyjemność.
Dziękuję, do usłyszenia.